Urlop. Kwiecień 1944 roku. W czasie drugiego postoju poszedłem do komendanta z prośbą o urlop. Uważałem, że od dawna mi się należał. Wszedłem, sprężyłem się i po zameldowaniu poprosiłem o urlop. Komendant patrzył na mnie i nic nie mówił. Zaniepokoiło mnie to. Pomyślałem, że może odmówić. Stałem niepewny, oczekując na decyzję. W twoich stronach jest pacyfikacja. Dużo tam wojska, a mnie ciebie szkoda, powiedział. Połechtało mnie to trochę, ale odrzekłem. Panie komendancie, gdy sobie coś zaplanuję, to musi się spełnić, bo inaczej nie będzie ze mnie żadnej pociechy. No dobrze, ale nie dam ci broni. To pójdę bez broni. Żartowałem, odpowiedział. To się pan zgadza, panie komendancie? Zrobił taki ruch głową, jakby wyraził zgodę. Ściągnąłem szybko kopyta, odmeldowałem się i wyszedłem przygotować się do drogi. Gdy wróciłem na kwaterę, zastałem kota z kawalerii. Zobaczył, że mam słabe buty i zaproponował mi swoje, bardzo ładne oficerki. Założyłem je. Leżały jak ulał. Czułem się świetnie. Humor mi dopisywał, lecz nagle przyszedł goniec i powiedział, że wzywa mnie komendant. Powiedz mu, że mnie nie zastałeś, odparłem. Może i zrezygnowałbym z tego urlopu, ale obiecałem szefowi Maroczemu, że po drodze zawiozę do Służan trochę zdobyczy i nie chciałem go zawieść. Gdy się dowiedział, że mam zamiar iść na urlop, to powiedział: Jastrząb, idziesz na urlop, to może po drodze zawieziesz mi trochę rzeczy. Wstąpisz do gajówki w Służanach. Lubiłem szefa i chciałem mu zrobić tę przysługę. Szybko poszedłem na kwaterę szefa. Sam już byłem przygotowany. W mały, zdobyczny plecak włożyłem dużo papierosów i sporo pończok. Zbroń miałem FN, belgijską siódemkę. W terenie nic nie znaczyła, ale w mieście mogła być przydatna. Wziąłem też jeden granat zaczepny, tak zwane jajo. Wsiadłem do sani z woźnicą i pojechałem do Służan. Pogoda była dobra, nie było mi zimno. Do gajówki dojechaliśmy bez żadnych przeszkód, późną nocą. Zastukałem do drzwi, a po chwili otworzyła mi ładna kobieta, około trzydziestki. Przedstawiłem się i powiedziałem, z czym przyjechaliśmy. Podziękowała, ale nie okazała żadnego entuzjazmu. Ponieważ byłem trochę zmęczony, a spieszyło mi się, poprosiłem o szklankę herbaty. Dostałem herbatę i kanapkę. Po skonsumowaniu pożegnałem się, jak się okazało, z panią szefową i ruszyłem w dalszą drogę do Glinciszek. Do celu miałem około 12 kilometrów. Nie łudziłem się jednak, że uda mi się dotrzeć do samych Glinciszek. Nie chciałem też narażać najbliższych na niebezpieczeństwo. Przeszedłem 4 kilometry i usłyszałem w dali pojedyncze strzały, a na szosie do Podbrzezia warkot samochodów. Instynktownie czułem, że nie powinienem się dalej zapuszczać. Na uboczu, 200 metrów od polnej drogi, zobaczyłem zadbane gospodarstwo i ruszyłem w jego stronę. Gospodarz, około 40 lat, musiał mnie wcześniej zauważyć. Gdy tylko podszedłem pod dom, otworzył drzwi i serdecznie zaprosił mnie do środka. Przywitałem się i bez zbędnych wstępów przedstawiłem mu swoją sytuację. Powiedziałem, że jestem synem ogrodnika z Glinciszek, ale nie mogę tam pójść, ponieważ w okolicy jest zbyt dużo wojska litewskiego. Proszę więc, aby przywiózł tutaj mamę, z którą się bardzo długo nie widziałem. Zauważyłem na jego twarzy wielkie zadowolenie. Wyraził zgodę i zaczął szykować się do drogi. Dodałem, że jak zaznajomi się z moim ojcem, to ten z pewnością na wiosnę da mu sadzonki różnych roślin, a nawet szczepy drzew owocowych. Migiem zaprzągł konia do sań i ruszył kłusem. Na drogę wsunąłem mu do kieszeni dwie paczki papierosów Victoria. Miał dobrego konia. W gminie Podbrzeskiej ambicją każdego gospodarza było mieć dobrego konia. Nawet jak gospodarstwo było byle jakie, to koń musiał być dobry. W niecałe 2 godziny obrócił do Glinciszek i z powrotem i przywiózł mamę. Radość była wzajemna. Było trochę rozmów i opowiadań. Cieszyło mnie, że mama zdobyła o mnie tak dużo wiadomości i to takich, o których sam bym nie wspomniał. Na przykład, że nazwano mnie pogromcą kobiet, gdyż zabiłem 2 kobiety. Jedną w Lasach Stockich, drugą w Rudominie. Powiedziałem mamie, że to był przypadek. Po parogodzinnym spotkaniu dałem mamie na pożegnanie 10 par pończok i trochę papierosów, gdyż ojciec mało palił, a zresztą miał swój tytoń. Wycałowaliśmy się i życząc sobie nawzajem szczęścia, rozstaliśmy się. Na koniec mama mi powiedziała, że jestem pogromcą kobiet. Gospodarz odwiózł mamę do Glinciszek, więc w podzięce zostawiłem mu 10 paczek papierosów. Natychmiast obrałem kurs na majątek Lubów. Właściwie sam nie wiem dlaczego, może z sentymentu. W 1937 roku spędziłem w tym majątku wakacje, po których zostały mi wyjątkowo piękne wspomnienia. Miałem jeszcze sporo czasu, ponieważ z 10-dniowego urlopu wykorzystałem tylko jeden. Szedłem na Lubów od strony zachodniej. Było już dobrze po południu, kiedy przechodząc koło zabudowań, zobaczyłem młodą dziewczynę, której twarz wdała mi się znajoma. Podszedłem do niej i poprosiłem o picie, gdyż byłem spragniony. Przyniosła z domu kubek i nalała mi wody. Gdy piłem, skojarzyłem twarz dziewczyny. Była to koleżanka Bronka, mojego kolegi ze szkoły. Widziałem, jak kiedyś przy kościele jej się kłaniał. Zapytałem więc, czy zna Raubów. Odpowiedziała: tak, znam ich. Z Halinką i Renią chodziłyśmy do szkoły. To może wie pani, gdzie one teraz są? Zapytałem. Nie, tego nie wiem, odpowiedziała. Wyznałem jej, że też jestem z Glinciszek, ale nie mogłem tam dojść, gdyż jest za dużo wojska. Powiedziałem, że udało mi się spotkać przed paroma godzinami z mamą, ale bardzo chciałbym zobaczyć Bronka i Jurka. Zauważyłem, że coś tam zaczęło się jej kojarzyć, więc ponownie ją zapytałem, czy na pewno nie wie, gdzie można ich teraz znaleźć. Odpowiedziała: nie wiem, ale jakby pan dobrze poszukał, to by pan ich znalazł. Powiedziawszy to, popatrzyła na zabudowanie odległe o około 300 metrów. Podziękowałem za wodę i poszedłem w kierunku zabudowań, które mi wskazała wzrokiem. Gospodarstwo z zewnątrz nie wyglądało zasobnie. Taka zwykła wiejska chata otoczona drewnianym płotem. Otworzyłem furtkę i wtedy zobaczył mnie pan Raubo, który krzyknął tubalnym głosem:
o, Józek, jak ty urosłeś!
Przywitał się ze mną i weszliśmy do domu, gdzie była Renia, Halinka i ich mama. Nastąpiła ogólna konsternacja. Przy powitaniu z zaciekawieniem przyglądaliśmy się sobie. Minęły 2 lata od naszego ostatniego spotkania. 2 lata dla młodych ludzi to szmat czasu. Urosłem, zmężniałem, nabrałem ciała i sił, ponadto trochę doświadczenia życiowego. Widziałem, że dziewczyny przyglądają mi się z zainteresowaniem. Zauważyłem, że Renia, obiekt moich chłopięcych westchnień, nie jest taka, jaką zachowałem w pamięci. Natomiast Halinka wypiękniała, miała piękną figurę i zgrabne nogi. Przypomniało mi się, jak Bronek nieraz mówił: zobacz, jakie ona ma piękne pęciny. Panie szybko się uwinęły i stół został suto nakryty. Zbliżały się święta, więc pojawiły się wędliny i kwaszenina, którą bardzo lubiłem. Po wypiciu paru kieliszków nalewki atmosfera znacznie się rozluźniła. Opowiadaliśmy sobie swoje losy i przeżycia. Nie mówiłem dużo, a raczej słuchałem i dyskretnie obserwowałem Halinkę i coś tam sobie kombinowałem. Wiedziałem, że to dopiero może nastąpić gdzieś w przyszłości, gdyż teraz to nie ma o czym marzyć. Około północy poszliśmy spać. Rano, kiedy usłyszałem krzątaninę domowników, również wstałem i przygotowałem się do śniadania. Po posiłku, gdy szykowałem się do odmarszu, państwo Raubowie i Renia gdzieś wyszli. Zostaliśmy z Halinką sami i natychmiast postanowiłem skorzystać z okazji i porozmawiać z dziewczyną. Zapytałem, czy Bronek rzeczywiście jej się podoba i czy coś między nimi jest. Ze zdziwieniem spojrzała na mnie i odpowiedziała, że Bronek nigdy nie był jej sympatią, gdyż nie jest w jej guście. Zawsze uważałam go za dobrego kolegę, ale nic więcej, powiedziała. Wtedy objąłem ją i pocałowałem. Zaproponowałem, że może ja mógłbym zostać jej chłopcem. Nie odepchnęła mnie, ale była bardzo zdziwiona i powiedziała: przecież ty zalecasz się do Reni.
Zalecałem się, ale
zawsze ty mi się bardziej podobałaś i tylko ze względu na Bronka nie chciałem tego okazywać. Była zakłopotana moim wyznaniem. Niebawem do pokoju weszli rodzice z Renią. Trochę jeszcze porozmawialiśmy i trzeba było się rozstać. Na drogę pani Raubowa dała kanapki, pożegnałem się z domownikami i poszedłem. Do końca urlopu pozostało jeszcze kilka dni, a tutaj, w terenie, nie miałem co robić, więc postanowiłem udać się do Wilna. Leśną drogą zamierzałem najpierw skierować się do Lubowa, potem do Wilanowa, aby dojść do Wilii na przeprawę, a stamtąd szosą prosto do miasta. Kończył się marzec. Pogoda była ładna, jeszcze trochę zalegało śniegu, ale już czuć było wiosnę. Miałem dużo czasu, byłem na luzie, więc się nie spieszyłem, nie czułem też większego zagrożenia. Minąłem Lubów, potem Wilanów i dotarłem do Wilii, w miejscu, gdzie stało parę domów, a na uwięzi przymocowana była łódka. Koło domu krzątał się jakiś człowiek, więc poprosiłem go, aby przerzucił mnie na drugą stronę rzeki. Gospodarz zmierzył mnie wzrokiem i krzyknął:
Antek, przynieś kluczyk!
Chłopak pobiegł po kluczyk, a my wsiedliśmy do łódki. Jednak gdy syn gospodarza wrócił, ten powiedział:
panie, gdzie teraz będziesz szedł? Dzień krótki, a moja córka wychodzi za mąż. Zaraz przyjadą z kościoła i będzie wesele. Niech pan z nami zostanie.
Uradowała mnie ta propozycja. ujęty gościnnością obcych ludzi, zostałem i bawiłem się dobrze. Wesele było niezbyt wystawne, ale nie mogło to dziwić, gdyż wojna trwała już prawie 5 lat i przyniosła spustoszenie. Około godziny 10 zaczęły się poprawiny, a ja szykowałem się do wymarszu. Byłem trochę niewyspany, ponieważ musiałem być ciągle czujny, a do tego posłanie miałem tuż przy łóżku nowożeńców. Po godzinie 11 gospodarz przerzucił mnie łódką na drugi brzeg. Podziękowałem za gościnę i wszedłem na drogę prowadzącą prosto do Wilna. Po przejściu kilkuset metrów zobaczyłem po lewej stronie tuż przy szosie ładny murowany domek, a w głębi jeszcze więcej zabudowań. Domyśliłem się, że to jakiś majątek albo ośrodek rolny. Zajrzałem do jednego z pomieszczeń domu i zastałem tam mężczyznę w wieku 40 lat o inteligentnej twarzy. Przywitałem się i zapytałem, czy ktoś mógłby mnie podwieźć do Wilna. Do miasta było około 7 kilometrów. Mężczyzna bez namysłu zawołał:
Jasiek, weź kilka baniek mleka i zawieź do miasta.
Jasiek szybko się uwinął, zaprzągł konia i sanki gotowe do drogi stanęły przed gankiem. Młody, może 17-letni chłopak był tak zadowolony i uśmiechnięty, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, na jakie niebezpieczeństwo jest narażony. Minęliśmy koszary 6. Pułku Legionów, który przed wojną opiekował się naszą 11. drużyną harcerską. Byłem tam nieraz na święcie pułkowym, na jasełkach, które co roku tam urządzano. Minęliśmy też kościół świętych Piotra i Pawła. Kiedy prawie dojeżdżaliśmy do Śródmieścia, zobaczyłem dwóch żandarmów niemieckich z blachami na szyjach i automatami na ramionach, stojących na mostku wiodącym do koszar garnizonu. Słuchaj, Jasiek, teraz wysiądę, a ty po ominięciu Niemców zatrzymasz się nieopodal. Nie chcę cię niepotrzebnie narażać, powiedziałem. Chłopak przejechał bezpiecznie. Wyglądało na to, że Niemcy mało uwagi zwracali na furmanki i przechodniów. Niezatrzymywany przeszedłem koło nich. Wysiadłem przy katedrze i ulicami Królewską, Wielką i Ostrobramską dotarłem do ulicy Piwnej, gdzie mieszkała Sabina, zasłużona łączniczka 3. Brygady. Wszedłem do środka, zastałem chatę pełną partyzantów i dymu z papierosów. Milimetr, gdy mnie zobaczył, wykrzyknął:
O, jak dobrze, że jesteś. Mamy grupę ochotników i trzeba ich zaprowadzić do oddziału. Masz tu mamuta do pomocy. We dwójkę dacie sobie radę. Sabina też pójdzie z wami, dodał.
Słuchaj, Milimetr, powiedziałem. Jestem na urlopie i chcę kilka dni pobyć w Wilnie i odwiedzić swoją rodzinę. Odpowiedział:
Jutro wieczorem zaplanowany jest wymarsz i nie ma komu powierzyć tak odpowiedzialnego zadania. Zresztą zaczekaj, zaraz wrócę.
Po czym wstał i wyszedł. Po jakimś czasie wrócił i powiedział:
Masz rozkaz z dowództwa i musisz go wykonać.
Nie było rady. Musiałem się zgodzić. Jak trzeba, to trzeba. Nie wiedziałem tylko, co to za dowództwo i komu jeszcze podlegam. Przed godziną policyjną wyszli wszyscy, z wyjątkiem mnie. Sabina przygotowała mi łoże i zapytała, czy ma się ze mną położyć. Odpowiedziałem, że łóżko jest za wąskie, a ja jestem niewyspany. Sabinę traktowałem jak kumpla. Na drugi dzień poszedłem na ulicę Dzielną do cioci Misi. Okazało się, że Witek też idzie do partyzantki i już wcześniej znał Sabinę. Była ona serdeczną koleżanką jego sympatii, Janeczki Trojanowskiej, której brat Heniek, jako jeden z niewielu odważnych, skakał do Wilii z bardzo wysokiego mostu triangulacyjnego na Antokolu. Na ulicy Dzielnej ucieszyli się na mój widok. Żywo rozmawialiśmy przed obiadem, a każdy z nas miał coś ciekawego do opowiedzenia. Ciocia pozmywała statki i zajęła się szykowaniem wyprawki dla Witka. Zobaczywszy stertę odzieży, powiedziałem: Ciociu, proszę do chlebaka włożyć tylko jedną zmianę bielizny, sweter, 2 pary skarpet i kilka onuc, bo one są najważniejsze. Reszta to zbyteczny balast. Proszę mi wierzyć, znam to z własnego doświadczenia. Ciocia tylko pokręciła głową, ale zrobiła tak, jak mówiłem. Pożegnanie nie było zbyt radosne, gdyż Witek wyruszał w nieznane. Przy wyjściu cicho mnie poprosiła, abym dbał o Witka, ponieważ jestem starszy i mam większe doświadczenie. Obiecałem jej to. Na ulicy Piwnej zastaliśmy Milimetra i Mamuta. Chyba byli tu od południa, ponieważ jeden i drugi zalecali się do Sabiny. Miejsce zbiórki wyznaczone było o godzinie 21 w kolonii Wileńskiej przy Wodokaczce, jak nazywaliśmy wieżę ciśnień. Dojście na miejsce powinno odbywać się dwójkami. Gdy zegar wybił godzinę 20, poderwaliśmy się z Witkiem do wyjścia. Kiedy żegnałem się z Marianem, nie omieszkałem mu trochę przyciąć. Milimetr, nie daruję ci, że mnie tak robiłeś i zabrałeś mi dobrych kilka dni z urlopu, ale robię to za ten automat PPD, który mi swego czasu wcisnąłeś, a z którego teraz jestem bardzo zadowolony. Marian uśmiechnął się całą gębą, uścisnęliśmy się na pożegnanie i wyszliśmy z Witkiem. Pogoda znacznie się pogorszyła, zrobiło się mokro i wilgotno. Było też bardzo ciemno, choć oko wykol. Do stacji kolejowej z ulicy Piwnej było blisko. Na peronie dało się zauważyć naszych. nie zgromadzili się w grupie, ale spacerowali dwójkami albo stali gdzieś pod filarami. Zobaczyliśmy też idących na stację Sabinę i Mamuta. Niebawem nadjechał pociąg i całe towarzystwo wsiadło do niego, aby przejechać jeden przystanek do kolonii wileńskiej. Pod Wodokaczkę przybywało coraz więcej chętnych do wojaczki. Jedni przyjechali pociągiem, inni przyszli pieszo, gdyż tak było albo bezpieczniej, albo wygodniej. Ostatecznie zgromadziła się dość spora grupa. O godzinie 21.30 zrobiłem zbiórkę i przeliczyłem, ilu nas jest. Doliczyłem się 35 ochotników i nastroje, czyli razem dobry pluton. Ustawiłem całe bractwo w dwuszeregu i oznajmiłem, że od tej chwili do końca przemarszu będę ich dowódcą i wszystkie decyzje należą do mnie. W razie dużego niebezpieczeństwa idziemy w rozsypkę i każdy na własną rękę ma szukać kontaktu z organizacją lub oddziałem. Na szperaczy wysłałem Mamuta, Mika oraz Witka i wyruszyliśmy gęsiego marszem ubezpieczonym w stronę Jaszun. Mieliśmy trochę broni, 8 pistoletów, 2 karabiny Mausery, 1 automat MP i czeski RKM, chwilowo niesprawny. Po przejściu 2 kilometrów we wsi Górki wzięliśmy 12 podwód i byliśmy zadowoleni, że nie musimy brnąć w tej słocie i ciemności. Przejechaliśmy około 3 kilometrów, kiedy woźnica powiedział:
Panie, tu blisko przy szosie jest duży bunkier niemiecki.
To dlaczego gospodarz wcześniej mi tego nie powiedział? Nie bralibyśmy podwód, odrzekłem.
No, myślałem, że panowie o tym wiecie.
Z wozu wysiadać, a furmanki w tył zwrot,
rozkazałem. Chłopaki zaczęli wysiadać, a ja z Mamutem i Misiem przykucnęliśmy i zobaczyliśmy na tle nieba kontury jakiegoś budynku.
Mamut, zobacz, co to za budynek, powiedziałem.
Furmanki odjeżdżały, gdy usłyszałem niemiecki bełkot i pojedyncze strzały. Prawie jednocześnie wystrzelona została rakieta świetlna i posypały się serie z broni maszynowej. Na nasze szczęście szosa w tym miejscu była na nasypie i z chwilą wystrzelenia rakiety zdążyliśmy z niej zejść i znaleźliśmy się poza zasięgiem ognia. Tylko Sabina, nie wiem skąd ona się tam wzięła, leżała na brzegu szosy i ściskając RKM celowała w bunkier.
Sabina, co ty wyprawiasz? Krzyknąłem.
Chwyciłem ją za nogę i ściągnąłem z szosy. Pozbieraliśmy się szybko, rannych nie było. Utytłani w błocie przeszliśmy około 5 kilometrów i zatrzymaliśmy się w dość dużej wsi na wypoczynek. Rano, gdy słońce było już dość wysoko, zaczęliśmy się myć oraz doprowadzać do porządku ubrania i mocno zabłocone buty. Gospodynie gotowały zupę dziadówkę, przeważnie wszyscy ją lubili. Po obiedzie trochę odpoczęliśmy i około godziny 14 zarządziłem zbiórkę. Chłopcy, ustawieni w dwuszeregu, prezentowali się dobrze, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Byli weseli i dowcipkowali, do przygody podeszli z humorem. Zdążyli przybrać pseudonimy. Witek nazywał się Janitem, od imienia swojej sympatii Janeczki Trojanowskiej, a Ludwik Butarewicz Doliną, od nazwy wsi, w której nas ostrzelali. Wśród pseudonimów było też dużo ptaków i innych zwierzaków. Przed wymarszem zarządziłem zbiórkę i powiedziałem:
ci, którzy mają jakąś broń, niech ją przestrzelą i przekonają się, na ile jest sprawna, bo w oddziale nie będą mogli tego zrobić. Tylko nie róbcie za dużo hałasu, bo amunicja jest w cenie.
Gdy chłopaki trochę postrzelali, zrobiłem zbiórkę. Nie chciałem zadawać tego fundamentalnego pytania, czy ktoś się boi, tylko marszem ubezpieczonym ruszyliśmy do wsi Małachowice, gdzie miała kwaterować nasza brygada. Dziwne to było wojsko ze względu na ubiór. Żołnierze mieli na sobie, zresztą jak my wcześniej, kurtki, jesionki, płaszcze, mundury niemieckie, a na głowach czapki cywilne, berety, pilotki, rogatywki polowe z orłami i furażerki. Szła po glinie i błocie grupa przebierańców z dziarskim uśmiechem i dobrym samopoczuciem. Jak potoczą się losy tych fajnych chłopaków, którzy niosą ojczyźnie w ofierze swoje życie, tego nie wiedział nikt. Tak jak w piosence, gdy żołnierz ruszać ma na front, to wie, buławę swą w plecaku ma na dnie. Z tą buławą to będzie raczej trudno, zabraknie czasu. Front wschodni przesuwał się błyskawicznie. Niedługo miał dotrzeć do Polski. Niby byliśmy sojusznikami Związku Sowieckiego, ale czy wilk może zmienić skórę? Czy będzie nas traktował dobrze? Sądząc po tych dotychczasowych zdradliwych poczynaniach, było to bardzo wątpliwe. Rosja, a następnie Związek Sowiecki, zawsze dbały o własne korzyści, o dobro rządzących, nigdy własnego narodu, gdyż ten od wieków był uciskany i cierpiał biedę. Zresztą jest to państwo, które nigdy nie dotrzymywało umów oraz zobowiązań i działało z pozycji siły. Odczuliśmy to na własnej skórze w latach 1939-1941, dlatego zbliżający się front wschodni budził duże obawy i niepewność. Tymczasem dotarliśmy do Małachowic i zostaliśmy zatrzymani przez wartownika. Po rozpoznaniu weszliśmy do wsi. Zameldowałem komendantowi przybycie grupy. Wziąłem Janita i udaliśmy się na kwaterę do swojej drużyny. Odchodząc, usłyszałem jeszcze, jak komendant powiedział do Sabiny: proszę załatwić to, co ma pani do załatwienia i opuścić oddział. Daję pani na to 2 godziny. Komendant był bezkompromisowy. Nie lubił, gdy na terenie, gdzie przybywał oddział, kręciły się kobiety. Widać było, że chłopcy zadowoleni są z mojego powrotu. Zauważyłem wśród nich Uzbeka i zapytałem pirata, co on tu robi. Okazało się, że zbiegł od Niemców, u których służył, i szukał kontaktu z partyzantką sowiecką, a trafił do nas. Przesiedział całą dobę i kiedy oddział szykował się do wymarszu, poprosił komendanta, aby go przyjął. Komendant zgodził się i przydzielił go do mojej drużyny. Zawsze tak było. Jak nie wiadomo, co zrobić z jakimś fantem, to dawano go do mnie. Tak było z Kurzawą, kuzynem komendanta, z kolegą mojego wuja, porucznikiem Rychlickim, który po paru dniach zrezygnował z przyczyn ambicjonalnych. Kola niezupełnie był zadowolony z mojego powrotu, gdyż polubił zaskoczka, który mnie zastępował. Kolka pozostawał służbistą. Wystawiłem go kiedyś na wartę, a gdy przyszedł zmiennik, nie chciał zejść. Powiedział: jastrząb mnie postawił i jastrząb musi mnie zdjąć. Był dobrym żołnierzem, szybko strzelał. Był też koleżeński, dużo pomógł chłopakom, gdy wywozili ich w głąb Rosji.